tytule podjętej refleksji Maryja została nazwana różą duchowną. To określenie obecne w litanii loretańskiej od XVI wieku w chrześcijańskiej pobożności odnosi się do Matki Bożej i utrwaliło się pod koniec średniowiecza. Tak zwracał się do Maryi m.in. święty Bernard z Clairvaux, wielki czciciel Maryi, święty Bonaventura i wielu innych pisarzy i mistrzów duchowych. W duchowości powstającego w tamtym czasie zakonu karmelitańskiego Maryja nazywana była Flos Florum, kwiat kwiatów, a później Flos Carmeli, kwiat Karmelu. Od XVII wieku coraz częściej Maryję zaczęto nazywać Rosa Mystica, róża mistyczna. Prawdopodobnie ten tytuł, tytuł biblijny, po raz pierwszy nadał Maryi święty Sofroniusz, patriarcha Jerozolimy, zmarły w 639 roku. Mając na względzie niepokalaną czystość Maryi w niebo wziętej, a więc wolną od skażenia grzechem, nazwał ją krzewem róży, mając na myśli ten biblijny obraz krzewu róży z Jerycha, róży bez kolców. Na marginesie dodam, że w Piśmie Świętym to słowo róża występuje zaledwie 4 razy w Księdze Mądrości i w Księdze Syracha. Symbolika róży, kwiatu uznawanego za jeden z najpiękniejszych i najszlachetniejszych, jest bardzo głęboka. Ze względu na czerwony kolor i pięciokrotność okwiatu pierwotnie odnoszono ją do Chrystusa. Kolce przypominały koronę cierniową. Stała się zatem symbolem jego cierpienia i krwi oraz pięciu ran. Odbiciem tej symboliki jest m.in. staropolska pieśń pasyjna Dobranoc Głowo Święta, w której Jezus nazwany jest kwiatem różanym. Później róża stała się symbolem męczeństwa. Natomiast, jak wspomniano, od późnego średniowiecza upowszechnia się symbol róży odnoszony do Maryi dla podkreślenia jej niepokalanego piękna i szlachetności. Róża jest bowiem wyrazem miłości, którą przepełnione jest niepokalane serce Maryi. Odwzajemniając jej miłość, pobożny lud chrześcijański właśnie od późnego średniowiecza, kiedy upowszechnił się ten tytuł, zaczęła obdarzać Maryję specjalną modlitwą porównywaną do wieńca róż, a więc różańcem. Do dziś szczególnym znakiem czci i wyróżnienia dla Matki Bożej, jaką okazują papieże, jest złota róża umieszczana przy figurze lub obrazie Matki Bożej. Jak wynika z licznych objawień maryjnych, ten symbol róży jest miły Matce Bożej, gdyż często na jej stopach w czasie objawień, tak jak na przykład w przypadku objawień świętej Katarzyny Labouré na Rue du Bac w Paryżu, czy na szacie, jak w objawieniach Monte Chiari, są właśnie róże. Czasem Maryja trzyma w dłoniach jedną różę, tak jak mamy tutaj, lub całe ich naręcza. W naszych czasach zainteresowanie tym tytułem róża duchowna odżyło pod wpływem objawień, jakie miała Pieryna Gilli w Monte Chiari Fontanelle w północnych Włoszech w Lombardii. Te objawienia były w okresie od 1946 do 1976. Wielokrotnie Maryja ukazywała się Pierinie Gilli jako róża duchowna z trzema różami na płaszczu – białą, złotą i czerwoną. Biała róża oznacza jej niepokalane poczęcie. Czerwona jest znakiem jej boleści, a złota przypomina tytuł Królowej Nieba i Ziemi oraz tytuł Matki Kościoła. Później Maryja w tych objawieniach różami nazwała oddane sobie dusze. Róża biała symbolizowała modlących się, czerwona pokutujących i gotowych do ponoszenia ofiar, zaś złota była znakiem ludzi wynagradzających za grzechy i niewierności. I to jest, proszę Państwa, wstęp do mojej refleksji, który prowokuje już do pewnej dyskusji. Mówiliśmy tutaj o tym, jaki tytuł nadać, jaką specyfikę w związku z planowanym statutem tego sanktuarium. Ośmielę się zaproponować nieco inne rozwiązanie. Czy jest przypadkiem, że na obrazie Matki Bożej Tuchowskiej Maria jest z różą. Symbole coś znaczą, symbole do czegoś zobowiązują. Symbol róży, jak powiedziałem, jest obrazem jej duchowego piękna, duchowości, świętości. A więc może należałoby w tym kierunku poszukiwać znaczenia i roli tego sanktuarium, zwłaszcza jak słyszeliśmy, z uwagi na tak wspaniałe duchowe owoce, jakie tu się rodziły przez 500 lat, czy nie należałoby się uważniej wsłuchać w przesłanie Jana Pawła II? Jan Paweł II między innymi w liście apostolskim Novo Millennium in Unite pisze, że świętość to jest podstawowe zadanie Kościoła na trzecie tysiąclecie. Wszystkie działania duszpasterskie mają zmierzać ku świętości. Może czas byłoby pomyśleć o istotnym ukierunkowaniu polskiej mariologii, która wciąż albo jest sentymentalna, albo utylitarystyczna. To prowokuje Państwa do dyskusji. A teraz kontynuuję moją myśl właśnie w tym duchu, że Maria Róża Duchowna zobowiązuje nas do zainteresowania się życiem duchowym, który jest istotą chrześcijańskiego powołania, który jest inwestycją nie tylko doczesną, w dzietność, w zdrowie, w pomyślność i tak dalej. W życie wieczne. Jak zachwyca piękno róży, której ojczyzną jest daleki i bliski wschód i której jest co najmniej kilkadziesiąt odmian, tak samo wierzących zachwyca duchowe piękno Maryi Niepokalanej. Nie bez racji nazwana jest więc różą duchowną, a nawet różą mistyczną, dla podkreślenia szczególnego duchowego i w pełnym tego słowa znaczeniu mistycznego związku z Przenajświętszą Trójcą. Jednak prawdziwa pobożność maryjna i należna jej cześć Matce Bożej nie polega na podziwianiu i zachwycie, jak to się utrwaliło pod wpływem romantyzmu, lecz przede wszystkim na naśladowaniu jej cnót i wierności jej pouczeniom. Jak w Kani Galilejskiej, tak wciąż w różnych zjawieniach Maryja zdaje się powtarzać: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam każe. O tym istotnym wymiarze pobożności maryjnej przypomniał najpierw Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, a w ślad za nim papieże, błogosławiony Paweł VI, zwłaszcza w Adhortacji Marialis Cultus z 1974 roku, w której podał kilka przejrzystych zasad kultu maryjnego, tylko pytanie, kto je czyta i kto je respektuje, oraz święty Jan Paweł II, szczególnie w encyklice Redemptoris Mater z 1987 roku oraz w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku. W tym ostatnim dokumencie nie tylko chrystologicznie papież ubogacił różaniec przez dodanie tajemnic światła, ale podkreślił, że należy oddać się w szkołę Maryi. Pisze, przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. I drugi cytat. Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją ta, która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam przykład owej pielgrzymki wiary, w której jest niezrównaną mistrzynią. Dość powszechne, choć nie całkiem zasadne, jest przekonanie, że pobożność maryjna, zwana czasem maryjnością, oraz odpowiadająca jej duchowość to charakterystyczna cecha Polaków. Takie jest przekonanie. Czy zasadne, można dyskutować. Abstrahując od tych dość uogólniających ocen socjologicznych, trzeba podkreślić, że z teologicznego punktu widzenia ważne jest to, iż maryjność stanowi istotny wymiar duchowości chrześcijańskiej, co często podkreślał święty Jan Paweł II. Zgodnie z tym należałoby raczej mówić o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej, aniżeli o duchowości maryjnej jako takiej. To ostatnie określenie sugeruje bowiem jakąś jej odrębność, gdy tymczasem Historiozbawcza rola Maryi, jej orędownictwo i powinność naśladowania wpisują się w całokształt życia duchowego każdego bez wyjątku chrześcijanina, zwłaszcza katolika. I trudno sobie wyobrazić dobrego chrześcijanina, człowieka głębokiej wiary, bez uwzględnienia jego odniesienia do Matki Bożej. Wpatrywanie się zatem w piękno Maryi, zwłaszcza w jej głównych tajemnicach dogmatycznych, jakimi są niepokalane poczęcie, Boże macierzyństwo, dziewictwo i wniebowzięcie, powinno być inspiracją, natchnieniem do ustawicznej odnowy życia duchowego. I takie przesłanie ja przynajmniej odczytuję w obrazie Matki Bożej Tuchowskiej i w tym sanktuarium. Ale co należy rozumieć pod pojęciem życie duchowe? Najprościej można powiedzieć za świętym Janem Pawłem II, który szczególnie wiele uwagi poświęcił tej problematyce, że życie duchowe to jest życie w Chrystusie z Ducha Świętego i pod Jego wpływem. To określenie życie duchowe, czyli życie w Chrystusie z Ducha Świętego i pod Jego wpływem, w stopniu doskonałym odnosi się do Maryi, która już w chwili poczęcia została napełniona Duchem Świętym. Z tej racji Sobór Watykański II nazywa ją Sacrarium Spiritus Sancti, a więc przybytkiem Ducha Świętego. Maryja jest w pełnym tego słowa znaczeniu różą duchową, najpiękniejszym kwiatem działania mocy Bożej w człowieku. Od nieco innej strony biorąc, można też powiedzieć, że życie duchowe to konkretny sposób realizowania podstawowego powołania chrześcijańskiego, jakim jest świętość. Życie duchowe, podobnie jak cała duchowość człowieka, nazywana antropogeniczną, tu czas nie pozwala nam, byśmy szerzej ten temat rozwinęli, aczkolwiek jest on ciekawy i użyteczny, ale mam nadzieję, że to w publikacji się znajdzie. Otóż życie duchowe, podobnie jak cała duchowość człowieka, nazywana antropogeniczną, przejawia się w zajmowaniu określonych postaw. W każdej z nich wskazuje się na trzy zasadnicze wymiary. Wymiar poznawczy, aksjologiczno-afektywno-motywacyjny i działaniowy. Wzajemnie te wymiary się przenikają i warunkują. Nie można bowiem czegoś lub kogoś kochać, nie znając go. I vice versa. Kochając i angażując się w coś lub w kogoś, coraz bardziej go poznajemy, a to z kolei przekłada się na określone zachowania i określone działania. W tym sensie mówimy, że każda postawa wyraża się w tych trzech wymiarach. Poznawczym, takim afektywno-motywacyjnym, aksjologicznym, dotyczącym wartości i w konkretnym działaniu. Jeżeli chcemy badać lub kształtować określony styl duchowości, a także życia duchowego, to należy mieć na względzie te trzy wymiary postaw. Odnosząc to do podjętego tutaj problemu, stawiamy pytanie, w jakim sensie duchowe piękno Maryi jako róży duchowej inspiruje nasze życie duchowe w aspekcie poznawczym, czyli jakie wnosi nowe treści, jak motywuje, czyli w aspekcie tym aksjologicznym i praktycznym, do jakich działań nas to skłania. Wpierw jednak trzeba wyjaśnić, co oznacza samo niepokalane poczęcie, skoro mówimy niepokalana róża duchowna. Znane jest powiedzenie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, że Maryja jest jak soczewka, która nie zatrzymuje światła na sobie, ale je intensyfikuje i kieruje do ogniska. Święty nazywa także Maryję echem Bożym, gdy bowiem wołamy w modlitwie Maryjo, ona zawsze odpowiada Bóg. Oznacza to, że w dogmacie niepokalanego poczęcia, jak w soczewce, skupia się cała katolicka teologia. Jak dzięki użyciu szkła powiększającego lepiej widać każdy detal, tak w perspektywie dogmatu o niepokalanym poczęciu pełniej ukazuje się piękno i spójność naszej wiary, jak również wszelkie jej wynaturzenia, jakimi karmią się herezje i sekty. Słusznie więc zauważył święty Jan Paweł II, że dogmat niepokalanego poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej. Przypomnijmy zatem, że pielęgnowaną od początku chrześcijaństwa prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi, o ogłosił jako dogmat błogosławiony Pius IX w bulli Inne Fabilis Deus 8 grudnia 1854 roku, a więc 160 lat temu. W rozumieniu tej prawdy należy zwrócić szczególną uwagę na kluczowe sformułowanie znajdujące się na końcu tego dokumentu. Cytuję. Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidziane zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. To jest to clue dokumentu, to jest to sformułowanie dogmatu. Komentarz tych słów wypada zacząć od ostatniego zdania, że Maryja została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Nie możemy powiedzieć, że została uwolniona, bo czasem tak padają takie sformułowania nawet z ust hierarchów. To jest błąd, poważny błąd dogmatyczny. Maryja nie została uwolniona, bo znaczy, że podlegała skutkom grzechu i została uwolniona. Dogmat mówi wyraźnie, została zachowana. Skutki grzechu pierworodnego nigdy jej nie dotknęły. Dobrze to oddaje treść godzinek, w których śpiewamy, że zmaza pierworodna nigdy w tobie nie powstała. Ten szczególny i jedyny w całej historii ludzkości przywilej Bóg w swojej opatrzności udzielił Maryi nie dla jej zasług, ale ze względu na Chrystusa i przygotowanie jej do roli Matki Syna Bożego. Bo Chrystus jest jedynym Zbawicielem i Odkupicielem. Jak bowiem czytamy w Dziejach Apostolskich, nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Maryja zatem nie jest współodkupicielką, jak propagują to pewne środowiska w związku z tak zwanym piątym dogmatem. Święty Jan Paweł II Maryję nazywa socia redemptoris, szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana, która współpracowała z dziełem zbawienia przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. I to wyraża ten symbol róży duchowej. I teraz dochodzimy do samego sedna wykładu. Jakie inspiracje płyną z prawdy o niepokalanym poczęciu? Jak wspomniano, każdą duchowość, także chrześcijańską, można opisać, badać i formować w trzech aspektach. Poznawczym, aksjologicznym i działaniowym. To już po raz kolejny to powtarzam. Inspirujące znaczenie prawdy o niepokalanym poczęciu Najświętszej Dziewicy można więc ujmować w tym kluczu. Jednak z uwagi na ograniczony czas poprzestanę tylko na zasygnalizowaniu obszarów, w których Maryja jako róża duchowna jest natchnieniem, to znaczy inspiruje, pobudza i wspiera rozwój duchowy. Otóż w aspekcie poznawczym, skoro prawda o niepokalanym poczęciu Maryi jest syntezą wiary chrześcijańskiej, to teologiczna analiza tej prawdy odsłania nowe przestrzenie wiary, nie zawsze dostrzegane i eksponowane w zwyczajnym duszpasterstwie, które najczęściej, jeśli chodzi o mariologię, sprowadza się do tego, że kochajmy Maryję, módlmy się do Maryi, raczej chyba do Boga się modlimy, do Chrystusa, z Maryją, przez Maryję. Więc chodzi tutaj głównie o przypomnienie trynitarno-chrystologicznego i eklezjalnego wymiaru naszej wiary, jak również wskazanie, że niepokalana jest obrazem nowego człowieka. Przede wszystkim należy zauważyć, że fakt zachowania Maryi od grzechu pierworodnego to inicjatywa Przenajświętszej Trójcy. Mówiąc najprościej, Bóg Ojciec, chcąc posłać na świat swego Syna odwieczne Słowo, mocą Ducha Świętego napełnia ją swoją łaską. Niepokalana jest zatem arcydziełem Przenajświętszej Trójcy, objawieniem Boga w Trójcy Jedynym. Ważne jest to przypomnienie, gdyż w teologii i pobożności mimo wszystko za mało jest miejsca dla Boskiej Trójcy. Godne uwagi są także słowa 8 rozdziału Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, który brzmi Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ten tytuł rozdziału brzmi Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oznacza to, że ten szczególny przywilej ma swe uzasadnienie jedynie w osobie Jezusa Chrystusa. Bez odniesienia do Syna, Maryja i wszystko, co wiąże się z jej osobą i misją, staje się całkowicie niezrozumiałe, a nawet naiwne i heretyckie. Natomiast wszelkie próby przewartościowania roli Maryi w dziele zbawienia, obecne w odziedziczonej poromantycznej maryjności XIX-wiecznej, są sprzeczne z jej duchowością i tym samym, jako niezgodne z prawdą objawioną, stanowią nie przejaw kultu, ale prawie czasem obrazę Matki Bożej. Bo jak fałsz może być wyrazem szacunku? Fałsz może być tylko narzędziem manipulacji. Więc jeżeli nieprawdę dogmatyczną głosimy o Matce Bożej, to nie oddajemy jej czci. Przyjęcie prawdy o niepokalanym poczęciu Bożej Rodzicielki inspiruje do większej czci wobec Chrystusa Odkupiciela. Przez całe wieki znajdowało to wyraz w znanym łacińskim adagium per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa, a nie odwrotnie. Ubogaceniem wiary, jakie wnosi dogmat niepokalanego poczęcia, jest wizja nowego człowieka, w którym odsłania się pierwotny zamysł Stwórcy, aby był on na obraz i podobieństwo Boga. Misterium niepokalanego poczęcia przypomina więc początek stworzenia. Święty Jan Paweł II wprost stwierdza, że w tajemnicy poczęcia Maryi narodziny z człowieka zbiegają się z odrodzeniem z ducha, a ludzkość powraca do początków stworzenia. Ten sam Duch Boży, który porządkował stwarzany świat, napełnił Maryję w chwili jej zaistnienia na ziemi pełnią swojej łaski. Zachowana od skutków grzechu pierwszych ludzi, niepokalana wskazuje na rajskie piękno, jakim cieszyli się pierwsi ludzie, pierwsi rodzice, zanim ulegli szatańskiej pokusie. Tym samym Maryja, czczona zwłaszcza w tajemnicy wniebowzięcia z duszą i ciałem do nieba, przypomina o wiecznym przeznaczeniu każdego człowieka, jak również o jego odrodzeniu mocą zmartwychwstania Chrystusa. Maryja w ziemskim życiu cieszy się pięknem człowieczeństwa, jakie stanie się udziałem zbawionych w niebie. Z tej racji chrześcijańska pobożność czci ją jako tota pulchra, cała piękna. Słusznie uważa Karl Rahner, współczesny jezuicki teolog, że tajemnica niepokalanego poczęcia jest jakby oknem na misterium człowieka. Podobnie święty Jan Paweł II, zwracając się do członków Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w uroczystość zwiastowania Pańskiego przed 20 laty, powiedział, że Maryja ukazuje człowiekowi naszej epoki ideał człowieka zamierzony w planie Boga. Maryja pokazuje ideał człowieka, jakiego Bóg oczekuje. I na to powinniśmy kłaść akcent. To jest istota problemu. Wymiar aksjologiczny, czyli ten wartościujący. Wspomniano, że autentyczna maryjność polega przede wszystkim na naśladowaniu Maryi. Aby mówić o odwzorowaniu jej cnót, należałoby wpierw opisać, na czym polegało życie duchowe Maryi. Jest to zadanie o tyle trudne, że Biblia, podstawowe źródło poznania życia duchowego Maryi, zawiera lakoniczne informacje. I może dlatego duszpasterze, kaznodzieje, maryjni ograniczają się do sentymentalnych zwrotów, zamiast drążyć prawdę i dociekać, jakie było życie duchowe Maryi, jakie były jej postawy. Niemniej na podstawie tak lakonicznych przesłanek biblijnych i w świetle nauczania Kościoła w tym zakresie, którego kwintesencją jest orzeczenie dogmatyczne o niepokalanym poczęciu, wiadomo, że Maryja była przeniknięta Duchem Świętym, a więc była przebóstwiona. Jak czytamy w dokumencie Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Maryja cała święta jest pierwszym stworzeniem całkowicie ukształtowanym przez Ducha Uświęciciela. Jest pneumatoformę. Jest pierwszą nosicielką ducha, pneumatofora, której życie było ożywiane i kierowane przez boską pneuma, do tego stopnia, że uważa się ją za ikonę Ducha. Maryja, ikona Ducha Świętego. To określenie ikona Ducha Świętego, jak również soborowe nazwanie Maryi Sacrarium Spiritus Sancti, sanktuarium Ducha Świętego, bardzo dobrze oddaje jej mistyczny związek z trzecią boską osobą. Stąd też słusznie Maryja nazywana jest Rosa Mystica, a jej życie duchowe i mistyczne stale jest przedmiotem zainteresowania zarówno ze strony mariologii mistycznej, jak i mistologii mariologicznej, to znaczy teologii mistyki ukierunkowanej mariologicznie. Można wskazać na dwa wzajemnie dopełniające się momenty, w których działanie Ducha Świętego w Maryi osiąga swoją pełnię i materializuje się w pewnym sensie. Więc to niepokalane poczęcie oraz zwiastowanie i wcielenie Syna Bożego, który począł się w Maryi za sprawą Ducha Świętego. To, że Maryja jest niepokalanym poczęciem ze względu na Chrystusa, to jest absolutne dzieło Ducha Świętego w niej. Niepokalane poczęcie Maryi uświadamia nam zatem nadrzędną inicjatywę i rolę Ducha Świętego w naszym życiu duchowym. Jak pisze święty Paweł, nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Życie duchowe zatem, jako życie Ducha Świętego w człowieku, to największy dar, jaki Bóg może dać człowiekowi. Niepokalana jest tego najwspanialszym przykładem. Zdaje się o tym zapominać współczesna literatura pobożna, zdominowana niestety przez wielopostaciową psychologię, często psychologię niepersonalistyczną. Grzeszy ona swoistym pelagianizmem duchowym, który polega na przeświadczeniu, że dla osiągnięcia chrześcijańskiej doskonałości i świętości wystarczy uruchomić pozytywne energie tkwiące w ludzkiej naturze, do czego skutecznym narzędziem mogą być odpowiednie techniki psychorelaksacyjne. Wpatrywanie się w tajemnicę niepokalanego poczęcia musi doprowadzić człowieka do odkrycia, że życie duchowe jako praktyczna aktualizacja powołania do świętości to właśnie dzieło Ducha Świętego w człowieku ochrzczonym. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennio in Eunte pisze, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła w trzecim tysiącleciu, jest perspektywa świętości. To jest program, jaki papież wytyczył Kościołowi. Nie możemy go zignorować. Należy więc przez tę świętość, jak pisze Jan Paweł II, rozumieć wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Jeśli chodzi o praktyczny czy działaniowy wymiar postawy duchowej, to warto zwrócić uwagę, że przywilej niepokalanego poczęcia skutkuje w Maryi postawą służebną. Ona bowiem swą tożsamość wyraziła w chwili zwiastowania, mówiąc: oto ja, służebnica Pańska. Mimo otrzymanej godności Matki Bożej i Królowej, Matki Króla Wszechświata, niezwłocznie podejmuje prace służebne wobec swojej krewnej Elżbiety, a później na weselu w Kani Galilejskiej i w końcu w Wieczerniku. Naśladowanie Maryi Niepokalanej w jej pokornej postawie służebnicy ma doniosłe znaczenie dla życia Kościoła, zwłaszcza dla budowania jedności. Jest zarazem jednym z głównych wyznaczników duchowości komunii, którą usilnie postulował święty Jan Paweł II jako zadanie całego Kościoła i poszczególnych jego członków w trzecim tysiącleciu, zwłaszcza środowisk życia konsekrowanego. W praktyce oznacza to m.in. gotowość do wzajemnego posługiwania według powierzonych sobie charyzmatów, wśród których na pierwszym miejscu jest nadprzyrodzona miłość, sedno wszelkich form i przejawów duchowości. Wzorem takiej służebnej postawy wobec braci jest Maryja Niepokalana. Kto czci niepokalaną, ten służy w społeczeństwie i w Kościele tak jak ona. Wspomniana służebna postawa niepokalanej zarówno względem świętej Elżbiety, gości weselnych w Kanie, jak i uczniów zebranych w Wieczerniku w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego ma wszelkie znamiona działań ewangelizacyjnych we współczesnym znaczeniu. Ewangelizacja bowiem, jako głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu dokonanym przez Jezusa Chrystusa i doprowadzenie ochrzczonego do sakramentalnego zjednoczenia z Nim, wymaga w pierwszym rzędzie przyjęcia Słowa Bożego i uczynienia go normą swego życia. Pod tym względem Maryja jest niedoścignionym wzorem do naśladowania. W swe niepokalane łono przyjęła bowiem odwieczne Słowo, stając się Matką Bożą. A potem, jak dwukrotnie zaświadcza święty Łukasz, wszystkie te sprawy rozważała i zachowywała w swoim sercu. Ponadto w ewangelizacyjną misję Maryi wpisują się liczne jej zjawienia, zwłaszcza w ostatnich dwóch stuleciach. Wielokrotnie w nich wzywa Maryja do nawrócenia i modlitwy. Znaczące jest to, że niemal zawsze w tych zjawieniach w ostatnich dziesięcioleciach Maryja występuje jako niepokalane poczęcie bądź jako niepokalana. Mając zatem na względzie biblijne i historyczne jej zaangażowanie w przekazywanie dobrej nowiny swego Syna, święty Jan Paweł II nazywa ją gwiazdą nowej ewangelizacji. Jak widać, między niepokalaną a Kościołem, ujmowanym jako misterium, komunio i misjo, zachodzi głęboka więź, która znajduje wyraz w poprawnie ukształtowanym kulcie maryjnym. Oznacza to, że prawdziwy czciciel niepokalanej to człowiek, który tak jak ona kocha Chrystusa i Kościół, jego mistyczne ciało i wiernie mu służy. Dawniejsza i współczesna hagiografia dowodzi, że najwięksi ludzie Kościoła i najbardziej zaangażowani apostołowie to gorliwi czciciele Matki Bożej Niepokalanej. Wystarczy dla przykładu przywołać postać świętego Maksymiliana Marię Kolbego, sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, czy świętego Jana Pawła II. W podsumowaniu podjętej refleksji na temat inspiracji, jakie dla odnowionego życia duchowego płyną z kontemplacji Maryi jako niepokalanej róży duchowej, przypomnijmy, że przed laty papież błogosławiony Paweł VI zwrócił uwagę, iż w mariologii można podążać dwiema drogami. Pierwszą jest droga prawdy, via veritatis, to znaczy refleksja historyczna, biblijna i teologiczna, ukazująca Maryję w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jaką podejmują teologowie. Drugą drogą jest droga piękna, via pulchritudinis, przystępna dla wszystkich. Podążają nią raczej ludzie prości, choć ostatnio na niej pojawia się coraz więcej także uczonych. Kontemplacja Maryi jako niepokalanej róży duchowej daje nam możliwość połączenia tych dwóch dróg, drogi prawdy i drogi piękna. W niepokalanej bowiem najpełniej odsłania się piękno prawdy i prawda piękna. Jedno i drugie ma ostateczne źródło w Przenajświętszej Trójcy.